Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Kiedy przychodzi do ciebie do teatru dziecko i widać, że jest przestraszone, ale chciałoby występować i włączyć się w grupę, to co robisz?
Kiedy przychodzi na casting?
Tak, na przykład.
Przesłuchuję to jest złe słowo. Wolimy ostatnio używać określenia wysłuchanie. Z jakiejś komisji to chyba wziąłem z telewizora, że jest wysłuchanie kandydatów, bo faktycznie słowo casting, przesłuchanie bardzo spina naszych młodych miłośników teatru i często jest tak, że takie przesłuchanie jest nieadekwatne do tego, co to dane dziecko może sobą reprezentować tak naprawdę. Dlatego staramy się po pierwsze, żeby atmosfera na takim wysłuchaniu była przyjemna, ale też nie przywiązuję ostatnio zwłaszcza. Kiedyś byłem może bardziej surowy, jak byłem młodszy. Taki ostry przesiew robiliśmy ostatnio. Widzę, że to się do końca nie sprawdza, że to jest tak toksyczna i nienaturalna sytuacja tego wysłuchania. I no tak jest, no tego nie przeskoczymy. Ktoś przychodzi w nowe miejsce, widzi nowych, obcych, dorosłych, ma przed nimi stanąć, coś robić. I dopiero tak naprawdę po trzecich, czwartych zajęciach okazuje się, że ktoś nagle powolutku się otwiera, rozkwita i to jest super uczucie, bo czasami z takich bardzo nieśmiałych, potencjalnie tak nieprzydatnych, brzydko mówiąc scenicznie, osób, wychodzą bardzo fajne kwiatki, więc to wymaga czasu.
Chciałam do tych kwiatków nawiązać, ale po prostu cię przedstawię. Tomasz Waldal-Czarnecki, dzień dobry.
Dzień dobry.
Iwona Borawska. Tomasz Waldal-Czarnecki, założyciel i dyrektor Teatru Komedii Waldal, gdzie powstają też spektakle z dorosłymi dla dorosłych, ale jednak głównie z młodzieżą. I to są takie duże spektakle muzyczne, Wikingowie, Księga Dżungli, Hate School Musical. Nie wszystkie, ale tak, co mi się w tej chwili przypomniało. No, ale z wykształcenia aktor, lalkarz z Białegostoku. Przez 7 lat, tak, byłeś w Teatrze Muzycznym w Gdyni też. No w każdym razie trochę tam, tak jako aktor. Tam też już zacząłeś reżyserować, nadal reżyserujesz, na przykład w Olsztynie. Przeczytałam, że wyreżyserowałeś dyplom z piosenkami Tiger Lilies.
Tak.
To musiało być piękne.
To było mocne.
Ale my porozmawiamy przede wszystkim właśnie o tej pracy z młodzieżą, bo to jest ponad 100 osób chyba, tak? W tej chwili, która tworzy ten teatr. I jak to się w ogóle stało, że ty w którymś momencie już właśnie grając, reżyserując, tak bardzo się zaangażowałeś w pracę z młodymi ludźmi?
Tak naprawdę był to przypadek, opatrzność, ale tak się złożyło, że nasza znajoma z Teatru Muzycznego powiedziała: Tomek, robimy taką akcję Lato w Teatrze. To są takie letnie warsztaty, to była wtedy pierwsza edycja. Dzisiaj to już jest znany program, który od lat funkcjonuje w całej Polsce, ale wtedy to była pierwsza edycja, taka ministerialna, warsztatów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży. Ministerstwo za to płaciło, a my organizowaliśmy na swoim terenie dla nich takie tygodniowe, chyba czy dwutygodniowe warsztaty. I to chyba był pierwszy raz, kiedy zaczęliśmy pracować z dziećmi, z młodzieżą. To wtedy były dzieci z domów dziecka rodzinnych i też z domów dziecka. I to był taki początek, więc nie powiem, że zawsze marzyłem o pracy z dziećmi. Generalnie marzyłem, żeby być gwiazdą musicali.
No
to jest oczywiste, prawda? I w ogóle, i grać w Narodowym. Ale to z czasem jakoś tak jedne warsztaty, drugie warsztaty, potem praca w Teatrze Junior. I też byłem takim młodym aktorem, który miał takie ciągoty reżyserskie gdzieś tam od początku, też z racji naszej szkoły. Zawsze o tym powtarzam, że szkoła lalkowa jest super szkołą dla aktorów, absolutnie, ale też bardzo fajną szkołą dla reżyserów. Nawet mimo, że ja reżyserii nie kończyłem jako takiej, to od trzeciego roku studiów trzeba przygotowywać własne projekty małe, więc tak naprawdę człowiek staje się i kierownikiem produkcji, i reżyserem, i producentem, i scenografem, i kompozytorem, bo wiadomo, nie ma całego sztabu ludzi do tych projektów, więc wszystko samemu się robi. To jest świetna szkoła, bo przychodzi wszystkie piony tak naprawdę produkcyjne.
A teraz dopuszczasz trochę swoich młodych aktorów do takiej właśnie pracy? Tak się zastanawiam, no bo wiem, że wy pracujecie warsztatowo, prawda? Robicie musicale, ale pracujecie warsztatowo z tymi młodymi ludźmi. Oni mają jakiś głos twórczy tam? Też?
Zajęć nie daje im prowadzić oczywiście jeszcze póki
nie,
co,
no, ale
chociaż mamy już sporo takich adeptów szkół teatralnych, którzy na razie, wiadomo, myślą o tym, żeby robić swoje kariery, ale z czasem myślę, że jakaś taka kadra nauczycielska nawet z naszych waldolowców się wyłoni, ale to wymaga jeszcze tam kilku pokoleń pewnie. Poza tym, jako reżyser, no jestem dyktatorem trochę i muszę być niestety. No właśnie, to nie ukrywam, nie ukrywam. Ja jestem twardy i żeby zapanować, wszyscy mówią, Tomek, jak ty ogarniasz taką setkę dzieciaków? No trochę po wojskowemu ta dyscyplina musi być. Oczywiście to tam nie przekraczamy ich granic przyzwoitości, tak mi się wydaje. Ale no jestem twardy i mam na szczęście miękkich współpracowników, którzy są dobrymi wujkami, ciociami. No ale no, dzieciaki już wiedzą, że to działa. Kiedyś zrobiłem taką próbę, przyznam się, gdzie byłem bardzo łagodny, taki spokojny. To była jedna z prób generalnych do Wikingów. Postanowiłem, nie będę już się tutaj stresował, denerwował, jakiś kar, pompek robił, czy groził, że
takie
ktoś...
Takie rzeczy robisz?
Pompki koniecznie, oczywiście.
No, dalej.
Nawet rodzicom często każę, jak ktoś przeprowadza spóźnione dziecko, to mówię, to za 20 pompek, mamuśka.
I to popieram, tak.
Tak, jak najbardziej, nie? No wiadomo. To pół żartem, pół serio oczywiście, ale taka próba była, kiedy postanowiłem być bardzo łagodny, delikatny. Dzieci potem mówiły, że bały się mnie bardziej jeszcze.
Aha.
Wtedy, że to było jeszcze straszniejsze, że pan Tomek jest taki spokojny, nie? Bo nieprzewidywalny, nie? Także, nie, oczywiście żartujemy sobie trochę, ale przy tak dużej produkcji, kiedy mamy dwugodzinny spektakl, gdzie są piosenki, scenografia, zawsze daję taki przykład, że gdyby tej dyscypliny nie było, to mogą się dziać niebezpieczne rzeczy. Kiedyś w Teatrze Muzycznym robiliśmy próbę do Pipi i tam był taki jeden efekt specjalny, taki pan przygotowywał jakiś tam wybuch dymu, ale czujki nie były wyłączone. I zaczęła żelazna kurtyna zjeżdżać. Więc kiedy ja mam 50 dzieciaków na scenie i zjeżdża żelazna kurtyna, to ja muszę mieć pewność, że jak ja mówię klatka stop, albo mówię wszyscy zbiegają ze sceny, to wszyscy zbiegają. Wiadomo, to jest duża, duża produkcja, więc się różne rzeczy mogą wydarzyć, a bezpieczeństwo jest wiadomo, najważniejsze, ich komfort pracy. Więc to jest taka czysto sceniczna dyscyplina. No ale to też widz potem to widzi i te dzieciaki są szczęśliwe, kiedy mają świadomość, że jest dobra recenzja, że jest dobry odbiór, że nie tylko mama i babcia pochwalą, bo to zawsze. To naprawdę, ubierz dziecko w ładną sukienkę, zaświeć reflektorem, babcia zawsze będzie dumna. I też bym był dumny jako tata pewnie, jakbym Oskarka zobaczył, że stoi na scenie i recytuje, okropnie recytuje jakiś wiersz. No to pierwsze uczucie własnego dziecka na scenie jest takie, że, no, że zawsze cieszy, nie? A ja mówię, słuchajcie, gramy w spektakle, gdzie chciałbym, żeby rodzice zapomnieli o tym, że to wy jesteście ich dziećmi, tylko tymi bohaterami z danego spektaklu. Zawsze mój profesor mówił, profesor Erlich zresztą, tata Kuby, zawsze powtarzał, grajcie tak, żeby was rodzina nie poznała.
Wow.
To jest gdzieś fajne, bo wtedy jest ta metamorfoza, ta magia teatru działa. Więc no, dbamy o to, żeby ta jakość była wysoka, żeby to nie był taki teatr amatorski, że po prostu wchodzimy na scenę i już jest fajnie, tylko żeby to miało ręce i nogi. No takie jest moje założenie. Jeżeli komuś to pasuje, odpowiada, no to idzie ze mną i robimy fajnie.
Idzie i idzie i idzie, bo to już parę lat, prawda?
Już chyba 8 rok leci, tak.
I na pewno obserwujesz ludzi, którzy przychodzili jako dzieci, bardzo młodzi ludzie, a teraz już są coraz starsi, coraz dojrzalsi. Myślisz, że to ich bardzo zmieniło, ukształtowało to, że są w Teatrze Komedii Waldal?
Myślę, że tak. To trochę nie mi o tym mówić, trochę tak próżnością by zalatywało, nie? Ale poza umiejętnościami czysto scenicznymi, to te takie społeczne umiejętności są dla mnie bardzo cenne, bo już mówimy trochę po tych tylu latach o takiej społeczności waldalowej, że nasi członkowie to są waldalowcy. I to, że zawiązują się przyjaźnie między nimi, to, że ja widzę, że oni chodzą po mieście w bluzach z naszych spektakli, że się tego nie wstydzą, tylko się tym chwalą, że na Facebooku się oznaczają, że są aktorami naszego teatru. I kiedy widzę, że spędzają czas Halloween, święta, sylwestry, osiemnastki razem, to mnie to cieszy, że udaje się stworzyć, poza teatrem oczywiście, udaje się stworzyć społeczność, która ma jakiś tam wspólny system wartości. To jest bardzo cenne.
A czytałam w jednym z wywiadów, których udzielałeś, że masz taki zwyczaj, że kiedy się spotykacie, że tak powiem, na początek roku scenicznego, czyli pewnie we wrześniu albo tak jakoś, to prosisz aktorów, żeby wypisali jakieś swoje problemy, tematy, coś, o czym oni by chcieli robić coś. Nadal tak jest?
Tak,
sprawdza? I jak to, powiedz, wygląda? Czy to się zmienia? Bo świat się zmienia.
Tak, spektakle piszemy z Szymonem Jachimkiem, jak wiadomo, i wymyślamy wspólnie, ale zawsze ten pierwszy impuls musi wyjść od dzieci, bo kupię, żeby dwóch już coraz starszych panów wymyślało, co jest problemem dzieci i młodzieży współczesnych. Kiedy pracuję z dorosłymi aktorami, no to wiadomo, to jesteśmy rówieśnikami gdzieś tam, mamy wspólne doświadczenia, przeszłość, jesteśmy jedną generacją, a na tej naszej scenie występują dzieci i młodzież. I jakby oni mówią za siebie, w imieniu tak naprawdę swoim, więc jakby głupio, żeby wrzucić im teraz jakieś problemy, nie ich, żeby oni teraz bronili moich problemów, bo pan Tomek miał jakąś wizję, co go teraz boli. Tak, bo to nie obchodzi nikogo, co mnie boli, to sobie monodram zrobię. Albo wezmę dorosłego aktora, który mi to zagra w moim imieniu, a tutaj to musi być ich głos. Więc zawsze tak zbieramy takie albo w rozmowie, albo na karteczkach zbieramy pomysły od nich, co ich aktualnie boli, co ich cieszy, jak widzą świat, który teraz się koszmarnie zmienia. Szybko i nieprzewidywalnie i jest, to wszyscy obserwujemy ten chaos wartości i wiadomości. Więc tak, to wychodzi od nich i bardzo zależy mi na tym, żeby wszyscy mieli, albo większość, takie poczucie, okej, idziemy za panem, panie Tomku, rozumiemy ten temat, ten problem, teraz piszcie z Szymonem to, róbcie piosenki, wymyślajcie postaci, ale wiemy, o czym opowiadamy historię. Jakby to jest nasza historia, my się pod tym podpisujemy. Przykładowo przy Faunie poruszaliśmy problem traktowania zwierząt, to też wyszło na jednym obozie, kiedy dzieciaki mówiły, że nie mogą patrzeć na to, co się dzieje na tych farmach przemysłowych, jak ludzie traktują zwierzęta. Mówię, spoko, może zrobimy o tym spektakl. Zaczęliśmy o tym rozmawiać. Wiadomo, nie wszyscy mieli w ogóle świadomość, jak to wygląda, więc moje merytoryczne przygotowanie, czytam książki na ten temat i zdaję im relację, jak wygląda w rzeczywistości ten problem, jakby czy oni to czują, czy oni chcą o tym opowiedzieć ze sceny, czy nie. I tak powstała Fauna między innymi.
Jakieś nowe się pojawiły problemy? Tak cię pytam, nie musisz mówić, bo to w sumie wasze prywatne sprawy trochę, ale czujesz, że ta młodzież czegoś bardziej teraz potrzebuje, no bo oni są ciągle w tych izolacjach przecież.
Tak, mówię szczerze, robi się teraz coraz trudniej, bo sporo tematów już wyeksploatowaliśmy, że tak powiem, nie chcemy się powtarzać. Już był problem rówieśników, szkoły, hejtu, rodziców nieobecnych, traktowania zwierząt, że już ten zakres tematów powolutku czujemy, że się kończy, ale nie ma problemu, rzeczywistość, jak widzimy, przynosi nowe tematy. No wiadomo, online, szkoła, nie chcemy robić kolejnego musicalu o szkole, nie chcemy robić czegoś o tym, że się siedzi przed komputerem i tak dalej. Ostatnio wpadliśmy na pomysł, zdradzę, pierwszy raz na antenie Radia Gdańsk.
Uwaga.
Będzie o piratach. Nowy
super.
Musical. Będą piraci i dlaczego w ogóle piraci? Jakby dzieciaki usłyszały to, zwłaszcza dziewczynki. No nie, piraci, panie Tomku, będzie arr i będziemy teraz podróżować okrętem. Ale jakby, jaka jest teoria? Piraci to byli tak naprawdę rebelianci. To byli marynarze, którzy się zbuntowali przeciwko... No wiadomo, wojna Anglii z Hiszpanią się skończyła na morzach i marynarze zostali bezrobotni, mieli co do garnka włożyć, a wiadomo, korona tam się bogaciła, więc postanowili, będą okradać teraz bogatych. I tak naprawdę, zanim rzuciłem hasło piratów, to padło takie hasło, zróbmy o tym spektakl, że dzieci mają dosyć świata dorosłych. Bo mają dosyć. Jakby tutaj wszyscy przytakiwali mi. Tak, panie Tomku, mamy dosyć. Ja też widzę, jak oni słuchają. Inflacja, uchodźcy, jakieś drożyzna, jakieś polskie łady i tak dalej. Jakby tych problemów jest tak dużo, oni tego po prostu nie dźwigają. A są tego świadomi. Dam taki przykład. Mamy taką ścianę w naszej siedzibie. I taką ścianę czarną, gdzie powiedziałem, macie tu kredę, róbcie co chcecie na tej ścianie. Ja przychodzę, patrzę, a tam ktoś napisał poziom inflacji z danego miesiąca z dzieciaków. Myślę, ja cię kręcę. I będą teraz wpisywali co miesiąc, nie? Śmiech śmiechem, czy oni rozumieją ten problem, czy nie rozumieją, to ciągle się przewija. Zwłaszcza, że ten dostęp do mediów jest duży. Oni otwierając internet widzą to i często tego nie rozumieją. My tego nie rozumiemy. Dorośli, my nie rozumiemy, co się wokół nas teraz dzieje, bo nie rozumiemy. Ja już się gubię kompletnie. My się gubimy. Oni wszyscy się gubią. Decydenci się gubią. A co dopiero dzieciaki, które mają 14-15 lat, im ten światopogląd się dopiero kształtuje i nie wiadomo, za kim iść. To wszyscy mówią o tym, że jest kryzys autorytetów, kryzys wartości, jest mnóstwo fake newsów. Jakby, i skąd czerpać wiedzę? Od youtuberów, instagramerów. Kiedyś, wiadomo, był kult pracy, ciężko pracujemy i to nasze pokolenie, nie? Ciężko tak. W szkole pracujemy, znosimy różne szykany w szkołach teatralnych, ale to nam zapewni jakość, warsztat i dobrobyt. A teraz oni widzą swoich rówieśników, którzy nie robią nic poza tym, że gadają coś do mikrofonu w internecie i są milionerami. I myślą, po co ja mam się uczyć? Po co ja mam chodzić do szkoły i zdawać egzaminy, kiedy wystarczy, że wymyślę jakiś fajny podcast... Albo zrobię coś kontrowersyjnego w internecie, jak będę miał dużą ilość wyświetleń, to mi YouTube za to zapłaci i ja będę miesięcznie miał kilkadziesiąt tysięcy złotych. I takie są fakty, że tak to czasami działa. Ale oni to widzą i oni nie wiedzą w takim razie, no to po co iść na studia? Wystarczy wymyślić coś do internetu. I, no prawda? I teraz nasza rola, żeby to odkręcać, żeby mówić, no słuchajcie, to nie jest tak. Nie jest tak, czym, a może jest trochę? Czasami jest. I trzeba się w tym łapać. W każdym razie, wracając, oni powiedzieli, tak, panie Tomku, mamy dosyć świata dorosłych, nie rozumiemy tego świata, chcemy wysiąść. Takie znane powiedzonko, Kopernik, wstrzymaj ziemię, ja wysiadam. Bardzo lubię to określenie. I oni chcą z tego trochę wysiąść, ja też mam ochotę wysiąść. Przynajmniej na jakiś czas. Aż dorośli się ogarną i pozbierają do kupy, bo się rozwalili kompletnie. Ich pandemia rozwaliła. To też temat w ogóle depresji i samobójstw. Wczoraj widziałem taką grafikę w internecie, gdzie ilość samobójstw w tym roku jest taki słupek, jak na Manhattanie World Trade Center i takie malutkie budyneczki. To są poprzednie lata. To tak ogromny skok tych prób samobójczych. Też z naszymi dzieciakami rozmawiam i słyszę dużo różnych bardzo, bardzo smutnych, przytłaczających historii. Praktycznie każdy ma w szkole kilka albo kilkanaście osób, które się leczą psychiatrycznie, biorą lekarstwa, mają depresję, dwubiegunówki, borderline'y, stresy pourazowe. Mamy cały, naprawdę, ja już się szkolę w zakresie psychologii i chorób, i psychiatrii wręcz. Tego jest strasznie dużo i często myślimy, jaka rola teraz teatru jest. Na dobre czasy teatr przypomina, nie bądźcie tacy pewni siebie i spokojni, bo trzeba o coś jednak walczyć, bo wiadomo, no, trzeba być czujnym, nie? Nie dać się temu dobrobytowi uśpić.
A teraz daje oazę chyba trochę, co
dokładnie,
przestrzeń dla wolności,
stronę.
Dla wyobraźni, dla odpoczynku.
W drugą stronę, więc teraz też musiałem przez ostatni rok, dwa lata przeprofilować trochę zajęcia, bo mówię, może porobimy etiudy, że wy coś wymyślicie, coś przygotujecie. Nie. Jakaś praca domowa? Nie. To co chcecie robić? Może improwizację? Coś takiego bezpiecznego, że nie muszę nic wymyślać jak do szkoły. No, w szkołach też są potwornie przepracowani teraz nasi uczniowie. Niektórzy rezygnują z zajęć, bo mówią, panie Tomku, nie wyrabiam po prostu. Muszę z teatru zrezygnować, nie wyrabiam czasowo z ilością godzin szkolnych. Inna mama, panie Tomku, no nie może, musimy z wokalu zrezygnować, nie możemy dwa razy w tygodniu z Gdańska przyjeżdżać z powodu cen paliw. Ja mówię, naprawdę? Z takich powodów ktoś rezygnuje ze zajęć pozaszkolnych, więc ja mówię, słuchajcie, nie dajcie się, dzieciaki, nie dajcie się, niech nie idźcie. Szkoła jest bardzo ważna, zawsze powtarzam, jeżeli ktoś ma zawalić szkołę z powodu teatru, to rezygnuje z teatru. Często w kontakcie z rodzicami jestem. I często jest to dobry bat niestety na dzieciaki. Zagrożenie, że zostanie odebrany teatr, motywuje, że jednak zabierają się za siebie, prawda? Ale mówię, no szkoła na pierwszym miejscu, ale nie dajcie się zwieść, że szkoła to jest jedyna ważna rzecz i teraz zrezygnujecie ze wszystkiego innego, żeby nadążać za szkołą. Bo życie to jest coś więcej. To nie chodzi tylko o teatr, żebyście przychodzili do mnie na zajęcia, ale no nie, macie konie, szachy, wyjść na podwórku, pograć w piłkę, nie zaniedbujcie tego. Życie to jest coś więcej niż tylko szkoła. Więc trochę się pozmieniało i powiem szczerze, że trzeba się naprawdę gimnastykować, żeby nadążyć za tym, jaką funkcję ma dla nich teraz pełnić teatr. Na pewno społeczną, to jest super, że oni się mogą ze sobą spotykać z rówieśnikami, że są razem i mają takie też poczucie miejsca bezpiecznego dla nich, bo bez oczywiście ujawniania kogokolwiek, ale zdarzają się coming outy u nas w teatrze. Zdarzają się jakieś deklaracje, takie bardzo osobiste, gdzie dowiaduje się, że nasz teatr jest taką no, faktycznie oazą, miejscem wyjątkowym, jeśli chodzi o takie poczucie własnej wartości chociażby. Chociaż z tym jest problem, bo wiadomo, poczucie własnej wartości. Wchodzę na scenę i muszę się obnażyć teraz, to tę wartość można i stracić albo zyskać. To różnie bywa, zwłaszcza przy jakimś przegraniu już spektakli. No ale walczymy i próbujemy jakoś wgryźć się w to wszystko, ale to też jest piękne w teatrze, że on może przeróżne role pełnić. To zawsze mówię przy castingach. Jedni przeprowadzają dzieci, żeby się otworzyły, jedni przeprowadzają już otwarte, jedni przeprowadzają bardzo utalentowane, żeby teraz ich nakierować, więc teatr może przeróżne funkcje pełnić. To jest super, że w zależności od czasów dobieramy po prostu narzędzia.
Tomasz Waldal-Czarnecki, twórca, dyrektor Teatru Komedii Waldal. To była pierwsza część audycji. W drugiej porozmawiamy o pewnym scenariuszu teatralnym, a także o książkach charytatywnych. Naszym gościem będzie Sylwia Panksy-Kania. Visions I vandalize, cold in my kingdom size, fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd, I'm gonna run, there's nothing to hide. Watch me make them bow, one by, one by, one, one by, one by. You should see me in a crowd, your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one, one by, one by, one. Count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. I like the way they all scream. Tell me which one is worse, living or dying first. Sleeping inside a baby, I think you
pretty. I'm okay, I'm not your baby. If you think I'm pretty, you should see me in the crowd. I'm gonna run, there's nothing to hold. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by. You should see me in the crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by, one.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Sylwia Panksy-Kania gościła w naszej audycji już tydzień temu i wtedy zaczęła opowiadać o swoich książkach charytatywnych. Przed nami spotkania ciąg dalszy, ale dziś chciałabym wyjaśnić, że oprócz tego, że pani Sylwia pisze książki charytatywne dla dzieci i w ten sposób dzieciom pomaga, oprócz tego, że napisała pewien scenariusz teatralny, o którym też nam dziś opowie, no to tak poza tym to jest bardzo poważną panią profesor ekonomii w Uniwersytecie Gdańskim, więc zapytałam ją, co jej daje takie pisanie z dziećmi, dla dzieci.
Czy coś mi to daje? To znaczy, z dziećmi często jadąc samochodem czy przed snem opowiadaliśmy sobie bajki różnego rodzaju i chyba przychodzi kiedyś taki moment, że warto je spisać. I ja sama jak je piszę, no właśnie, to też jest taka radość, tak? To znaczy, to daje ogromną satysfakcję. Tylko ja mam bardzo recenzentów takich mocno krytycznych, bo jak ja napiszę, to pokazuję najpierw moim dzieciom, tak? One bardzo krytykują. Mama, co ty tu napisałaś, to trzeba poprawić, tak?
Coś takiego.
Więc no, ja taką mam nadzieję, że te książki, że jak je napiszę i ktoś je przeczyta, to coś takiego się w jego życiu zmieni, że stanie się lepszy. I to chyba właśnie o to chodzi. I też powstawanie tych książek, że te książki powstają dzięki dobrej woli wielu ludzi, tak? Bo trzeba znaleźć sponsorów, albo czasami się tak nie udaje i książka powstaje tak jak 10 przykazań Bożych dzięki crowdfundingowi. Zaangażowanych jest wiele osób i myślę, że to właśnie też o to chodzi, że pomagamy, chociaż w niewielkim stopniu, bo ja sobie zdaję doskonale sprawę, że to jest jakiś tam mały procent, ale wierzę w to, że dzięki czytaniu tych książek inne dzieci też pomyślą, że można przecież coś pisać, no i moje dzieci też zaczęły pisać właśnie, bo dzieci często naśladują rodziców.
Aha.
I nawet mój mały Rysio też mówi, też napisze książkę i ją wyda. Więc też jest tak fajnie, że przekazujemy dzieciom, że warto się dzielić z innymi, że wtedy mamy sami z tego radość, nie myśleć tylko o sobie, no i że dzięki książce można przekazywać takie dobre wartości, nie tylko w sensie tekstu, tak merytorycznie, który jest zawarty w bajce, bo generalnie z bajki zawsze jest morał i to dobro zwycięża, ale też ta druga taka sfera, czyli ta świadomość, że ta książka pomaga innym, że kupując ją, przekazujemy pieniądze dla hospicjum i dalej po prostu to dobro się gdzieś rozlewa, bo można by wprost po prostu przekazać pieniądze dla hospicjum, a tutaj mamy w zamian coś, co możemy przekazywać dalej, czytać.
Wspomniała pani o książce 10 przykazań Bożych w opowiadaniach dla dzieci. To jest rzeczywiście niezwykła pozycja, bo prawdę mówiąc, gdyby mnie ktoś polecił wytłumaczyć fabularnie Tutaj to są takie historie z życia wzięte, dzieci, które mają sny i w tych snach rozumieją różne rzeczy, czy też dzięki tym snom, prawda? Bo przeżywają jakby skutki swoich działań albo przenoszą się do przyszłości. I teraz no, nie kradnij, to wydaje się dość proste, ale nie zabijaj, nie cudzołóż. To może nie będziemy tego tu objaśniać, ale to jest no, bardzo rzeczywiście
pięknie
wytłumaczone i właśnie tak, że no, dziecko uznaje to za swój problem, a nie jakieś obce słowo, czy coś z filmu, prawda, czy tylko z lekcji religii, co musi zrozumieć, zapamiętać i już. Także to rzeczywiście są fascynujące te historie, ale ja bym chciała przejrzeć troszkę bajki pełne dobra i miłości. One znowu mają taką okładkę przekolorową, że jesteśmy w jakiejś krainie, prawda, łąkowo-tęczowo-zaświatowej. I tu historie są różne, wszystkie ilustrowane znowu.
I właśnie, ilustracje są wykonywane przez dzieci, co wydaje mi się też jest takim bardzo ciekawym rozwiązaniem. Mamy tutaj 4 bajeczki. Zapasy na zimę, książę i trufla, róża i stokrotka i sowa mądra głowa. Sowa mądra głowa właśnie o czytaniu książek, o takiej sowie, która uwielbiała zbierać książki kolorowe, układać je na półce, żeby ładnie wyglądały, ale ich nie czytała. I tak warto się zastanowić, czy my czasami też tak nie kupujemy książek, żeby ładnie wyglądały, ale czy właśnie do nich zaglądamy, tak? A książki są różne, no. Mogą być mądre, albo jakieś takie mniej mądre.
No ta sowa mądra też głowa mogła poczytać jednak tak trochę, bo tutaj to jest taka opowieść o sowie, którą wszyscy proszą o dobre rady, a ona radzi, żeby karmić drzewa ogórkami na przykład. Tak. To będą lepiej rosły i parę innych rzeczy zupełnie absurdalnych zaleca. Na szczęście sprawa się wyjaśnia i ona obiecuje czytać książki i trochę zmienia się jej pseudonim. Zostaje sowa
śmieszna głowa.
Śmieszna
tak
głowa.
Bestia też będzie rozśmieszała od tej pory. To też jest takie zwrócenie uwagi na bardzo ważną kwestię. Poczucie humoru. Łatwiej nam się żyje, jak mamy poczucie humoru, szczególnie w odniesieniu do siebie. Mhm. Żeby podchodzić do siebie z dystansem. I tu też chciałam przekazać właśnie to, że jest taki właśnie ważna taka kwestia podchodzenia do siebie z poczuciem humoru i łatwiej nam się będzie wtedy żyło, tak?
Zapasy na zimę z kolei, prawda? To jest tak opowieść o wiewiórce, która świetnie się bawiła, nie robiła zapasów, ale w momencie, kiedy się dowiadujemy, że to właściwie nie zupełnie chodziło o to, że ona była taka leniwa, tylko ona nie wiedziała, że ma te zapasy robić i co to jest, bo ona myślała, że zapasy, karate, no to wiadomo, tak, to jak ona ma te zapasy robić na zimę.
Sobie poćwiczyła i mówi, no i co, i dalej jestem głodna. Dokładnie. A tu chodzi o to, żeby zawsze pamiętać o tym, że jest odpowiedni czas i na zabawę, i na pracę, tak? I powinno się właśnie pamiętać o tym, że są 4 pory roku, że przyjdzie zima i żeby te zapasy robić już nie zimą, bo wtedy jest za późno, tylko zrobić je dużo wcześniej.
No i teraz dziecko, które się tylko chce bawić, 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 prawda? A na przykład uczyć nie, albo sprzątać nie w pokoju, no to rozumiem, że to też dla niego taka wskazówka, ponieważ od razu powiem, że historia wiewiórki kończy się znakomicie, bo ona robi takie potem zapasy na następną zimę. Oczywiście tej zimy, kiedy nie miała co jeść, to zwierzątka ją poratowały, więc przetrwała dzięki nim, zrozumiała, o co chodzi i potem wszystkich zaprosiła na imprezę, o, na bal taki, prawda, wiewiórczy.
Dokładnie. Inni jej pomogli, to tutaj też można tak pomyśleć, że jeżeli ktoś nawet jest taki nie za bardzo grzeczny w stosunku do nas, ale jak potrzebuje pomocy, no to nie powinniśmy jej odmawiać, tak? Pomagamy, a ona później zrobiła tak wielkie zapasy, że mogła przyjęcie zorganizować i wszystkie zwierzaczki się tam cieszyły.
A tak. Jest tutaj też taka bajka, najpiękniejszy skarb na świecie i to jest taka klasyczna właściwie opowieść o tym, jak dwie osoby wyruszają w świat, prawda, po jakiś tam skarb. No akurat tu dwie dziewczynki, które mają właśnie ten najpiękniejszy skarb na świecie zobaczyć i jedna uważa się za tak piękną, że jest pewna, że zobaczy samą siebie, tylko w jeszcze lepszym wydaniu. No próżna dziewczynka, chyba tak to można powiedzieć, a druga bardzo skromna. No i po drodze różni proszą o pomoc. Jedna oczywiście nie pomaga nikomu, druga pomaga. Czyli taka bajka z morałem troszkę.
Tak, tak, że najpiękniejsze nie jest to, co widać. Najpiękniejsze nie są te skarby, które rozumiemy jako materialne, jakieś stroje, ubrania czy uroda. To wszystko kiedyś minie, tak? A najpiękniejszym skarbem będzie dobre serce, bo ono zmienia świat na lepszy. I tu mamy właśnie te dwie dziewczynki, Magnolia i Tulipanka. I piękny ogród, tak? To lustro. No, warto przeczytać, tak żeby nie spoilerować.
Jest o miłości, książę i trufla, to jest o miłości księcia i ogrodniczki, ale też o psiej miłości, prawda?
Tak, tu... tam się pojawia piesek, który ratuje swojego pana, tak, taki piesek trufla. Tutaj na stronie 18 jest tutaj namalowany, takie wielkie czarne oczka ma ładne. To Gosia moja malowała i tutaj na 19 stronie też ta czarownica taka aż zzieleniała ze złości.
No i róża i stokrotka. Ja się troszkę w tej bajce przyjrzałam, ona taka trochę z Andersena mi się wydała, chociaż nie wiem, czy słusznie, ale róża i stokrotka, czyli opowieść o róży, kimś takim, kto cały czas myśli o tym tylko, co mu się przydarzy, kim będzie, prawda, że on właściwie powinien być gdzie indziej, że jest stworzony do lepszego miejsca i na pewno ktoś go kiedyś znajdzie, doceni i przesadzi, prawda, do królewskiego ogrodu.
Tak, tak czekała i czekała. Mhm.
I ta stokrotka i reszta stokrotek, czyli te wszystkie osoby, stworzenia, które po prostu są tu i teraz i cieszą się każdą kroplą, każdym promykiem. To jest chyba w ogóle jedno z pani takich, przepraszam, przesłań tych historii, co?
Właśnie tak teraz też myślę, że to się często ten wątek tu rzeczywiście pojawia. W tej róży i stokrotce chodzi o to, że ta róża właśnie cały czas czekała i czekała. Jeśli my na coś będziemy, na coś niezwykłego czekali, bo to, co się dzieje teraz, to dla nas jest takie jakoś mało ważne, nie takie, zasługujemy na coś więcej. I tak czekając i czekając, możemy przegapić radość właśnie codziennego życia. Nie widzimy tego, co się wokół nas dzieje, nie widzimy tego piękna. I tak właściwie czekając, nie doczekamy się nigdy niczego, tak? Bo kiedy będzie ta niezwykła chwila? Nawet jak wystąpi coś niezwykłego, to nam się będzie cały czas wydawało, a może nie to jest niezwykłe, tylko nastąpi po tym coś jeszcze bardziej niezwykłego, tak? I będziemy tak wiecznie niezadowoleni. A tutaj właśnie chodziło o to, że czekając na coś niezwykłego, co może się wydarzyć w przyszłości, tracimy po prostu radość tego codziennego życia bezpowrotnie, tak? Bo ten czas już nie wróci. I to jest właśnie też bardzo ważne. I ten bukiecik stokrotek, stokrotka generalnie, tak, kojarzy się ze skromnością, a róża z czymś takim wyniosłym, aczkolwiek jest niezwykle piękna, tak? Ale takie przeniesienie cech ludzkich na kwiaty.
A ja mogę poprosić o przeczytanie zakończenia tej bajki, bo tam jest taki piękny obraz właśnie świata widzianego z tego stokrotkowego, że tak powiem, punktu widzenia.
Nie, bo ja czekam na coś wielkiego, coś, co się niedługo wydarzy i nie zawracaj mi już więcej głowy. Róża bardzo niegrzecznie odezwała się do stokrotki. I tak czekała róża i czekała. Nie zwracała uwagi na to, co działo się dookoła. Nie widziała, jak zmieniają się pory roku, jak zmienia się ogród. Nie potrafiła się cieszyć otaczającym światem. Dlatego nie było w niej ani odrobiny radości. Wciąż czekała na królewski ogród, nie rozumiejąc, z czego cieszy się stokrotka. Z czego się tak cieszysz? Spytała róża stokrotkę pewnego dnia. Och, ze wszystkiego dookoła. W zwykłych rzeczach jest tak wiele radości. Każda chwila ma swój niepowtarzalny urok. Wesoło odpowiedziała stokrotka i zatańczyła na swojej łodyżce. Ty niemądra stokrotko, tu przecież nic nie ma, nic cennego, krzyknęła zdenerwowana róża. Zobaczysz, ja kiedyś będę w królewskim ogrodzie. Jeszcze tylko poczekam kilka dni. Mylisz się, różo, powiedziała stokrotka i natychmiast dodała. Tu jest to, co najcenniejsze na świecie. Tu jest miłość. Czekając na to, co się może wydarzyć, nie cieszysz się z tego, co masz. Ale róża nie chciała jej słuchać. Wyprostowana i dumna wciąż czekała i czekała. Tymczasem nadeszła jesień, po niej zima i wiosna. A gdy w ogrodzie zazieleniła się trawa, okazało się, że wyrosły również tysiące stokrotek. Maleńkie białe kwiatuszki z żółtym środkiem radośnie kołysały się wśród źdźbeł trawy. Ogród był piękny jak nigdy dotąd. Mały, skromny domek wyglądał tak, jakby otaczały go gwiazdy, które spadły prosto z nieba. I wszystkie stokrotki radośnie wołały. Jak tu pięknie, jak tu pięknie! Para staruszków usiadła na ławeczce. Podziwiając piękne stokrotki, starsza pani rzekła do swojego męża. Pamiętasz, jak podarowałeś mi kiedyś bukiecik stokrotek? To były pierwsze kwiaty, które od ciebie dostałam. Czułam się jak królowa. Byłam wtedy taka piękna. Wciąż jesteś piękna, moja droga. Starszy pan pocałował żonę i mocno się do siebie przytulili. Cicho, cicho, uciszała stokrotki róża. Ja tu czekam na coś pięknego i wielkiego. Niech no tylko przyjedzie królewski ogrodnik. I tak czekała róża i czekała i pewnie czeka po dziś dzień. bo jeśli cały czas czeka się na coś niezwykłego, co może się wydarzyć w przyszłości, to traci się radość codziennego dnia i nie widzi się piękna, które jest wszędzie wokół nas. I na tym rysunku tu właśnie tak ładnie widać taki biały płatek od stokrotki, który tutaj spada na te pola.
A rzeczywiście, a to ja nie wiedziałam, co to jest, ale teraz rozumiem. Przepiękne pola i przepiękny świat, bardzo radosny.
Taki widok z góry, moglibyśmy teraz powiedzieć jak z drona.
Zapraszamy do teatru. Gdzie jest Hołebo?
Tak, Hołebo. To moje dziecko, tak jak zaczynało mówić, to często się tak zdarza, że nasze małe dzieci wymyślają sobie różne słowa i tylko one wiedzą, co one znaczą.
Ać, zgadłaby pani, że to żółw? To nie moje, ale z rodziny.
Nie, skąd? Absolutnie. I właśnie o to chodzi. A dla dziecka to jest konkretny właśnie żółw, tak, który chodzi, ma skorupę, a dla nas jest to takie nie wiadomo co. I tutaj podobnie, tak, Hołebo. Jako nie wiemy, co to jest, ale dziecko tego cały czas szuka, szuka i na końcu się okazuje, że to jest dom, w którym mieszka. Tak, czyli to wszystko, co otacza, ale nie dom w sensie murów, okien, tylko dom to jest to ciepło, które jest w środku, tak? Rodzice, rodzina, tam, gdzie możemy być, czuć się bezpieczni, jesteśmy sobą. I to jest właśnie to, czego szukamy tak po całym świecie, bo ci bohaterowie tak przez cały świat sobie wędrują. Ważny jest nie cel, ale sposób dochodzenia do niego. Jako przyjaciele pomagają sobie i przez wszystkie kontynenty na Ziemi przechodzą, szukając po całym świecie czegoś, co okazuje się, że jest tak naprawdę bardzo blisko. To tak jak koziołek matołek.
Właśnie tak pomyślałam, że to mniej więcej tak jak
w tym stylu.
Tu tworzy pani takie pole dla kreacji, dla wyobraźni czytelnika, czyli zostawia miejsce na ilustracje, wolne strony. Tutaj można się podpisać jako ilustrator. No ale jest to też rzeczywiście opowieść teatralna, czyli jest to po prostu scenariusz. Był kiedyś grany, wystawiany.
Nie.
Nie?
Nie.
Szkoda.
Tak sobie
szkoda.
Właśnie to napisaliśmy też właśnie z Rysiem. On też tutaj sporo rzeczy tak podpowiadał. Bajka o kaczuszce i żabce. On zresztą sam zaczął taką bajeczkę też pisać o żabce i kaczuszce. Ale właśnie te puste strony, bo tak przeglądamy, no taka nudna książka, same literki. A chodzi też o to, żeby samemu stworzyć ten świat. Wtedy każda książka będzie inna i każdy egzemplarz będzie jedyny. Oryginalny sam w sobie na całym świecie.
Ale pani to naprawdę bardzo teatralnie napisała, bo rzeczywiście wchodzimy do teatru, prawda? Wita nas już tutaj łagodny czarny kot, który później dopiero się pojawia w fabule opowieści, ale on wita widzów i tak dalej. Jakąś rolę odgrywa pewna pani na widowni, prawda?
Tak, pani tak? Ania, moja pani ulubiona.
Która ma wszystko przy sobie, a potajemnie je cukierki.
Tak.
Jest coś takiego, że co jakiś czas pojawia się tak jakby zdjęcie zrobione ukrytą kamerą, czyli taki rysunek, gdzie widać, jak widownia reaguje. I
wtedy się okazuje, że właśnie kiedy wszyscy mieli siedzieć tak i patrzeć, no to pani Ania tam właśnie podjadała sobie cukierki.
No i w ogóle jesteśmy w tym teatrze, gdzie postaci zachęcają nas, zwłaszcza kot, ale nie tylko, do tego, żeśmy współtworzyli tę opowieść. Więc kiedy trzeba skoczyć, to żeśmy skakali, kiedy lecieć, żebyśmy lecieli i aktywnie bierzemy w tym udział, szyjemy różne, ale bardzo ciekawa zabawa. No ale też taka zabawa z wyobraźnią i słowami, co się nie tylko w tej pani książce zdarza, że na przykład powiedzenie a nóż,
tak.
I natychmiast pojawia się nóż, prawda?
Tak.
Szukają dzieci właśnie tego Hołebo, czy Hołebo, znajdują, a właśnie, najpierw wskazówki, prawda?
Tak, tak, bo mama im mówi, trzymajcie się wskazówek. I oni tak dosłownie znajdują zegar i łapią się za wskazówki zegara.
Tak, no, tylko, i wtedy zegar się otwiera.
Tak.
No, tak. I stamtąd wychodzą właśnie kaczuszka, prawda?
Żabka.
Tak. Też ktoś wypowiada słowo, nie wiem jak to, no chyba tak trzeba powiedzieć, choć to skrót, GPS, prawda?
Tak.
I wtedy się pojawia dziki pies.
Tak. To moje dziecko tak właśnie kiedyś powiedziało, mój Rysiu, właśnie dziki pies i tak już zostało GPS. To taki dziki pies. No fakt, że czasami włączając GPS, to on nam może doprowadzić w różne miejsca tam, gdzie nie chcemy, no bo właśnie jest taki trochę dziki.
latawiec, balon, żyrafa, no mnóstwo tu jest takich zabaw właściwie.
Bo to taki miał być taki teatr mocno interaktywny. Może to by było na przedstawienie zbyt drogie, bo trzeba było za dużo tych rekwizytów wymyślać, ale od czegoż jest wyobraźnia, tak? Zawsze
jakieś puzzle, prawda? Tu tak. Wielkie takie.
A tak, puzzle. Ten motyw puzli, to chodzi o to, że właśnie wszystko się składa w jedną całość, czyli są różne części, ale dopiero jak wszyscy razem je złożą, to jest ta taka właśnie całość, tak? A to poszukiwanie tych puzli jest możliwe dzięki temu, że wszyscy są przyjaciółmi, działają razem i ten cel jest taki wspólny, tak? Bo szukają tego właśnie chłebu. A nikt nie wie, jak on wygląda, co robi, ale jest kilka cech, które go charakteryzują, tak? Że jest cieplutki, że ma miły głos, tak? To później się okazuje, że to może być mama właśnie. Czyli coś, co trudno określić słowami, ale co jest, tak? Czasami trudno nam coś wyrazić słowami, ale to po prostu jest.
Tata, który wcześniej mówi, że chciałby czuć wiatr we włosach, tak. Okazuje się trochę latawcem.
Jest latawcem. No, włosy już stracił, więc tak właśnie kiedyś chciał poczuć wiatr we włosach, a tu właśnie już włosów nie ma, ale marzenie się spełniło. Wiatr poczuł, tak? Całą, można powiedzieć, całą mocą, bo właśnie jest latawcem i może latać i podziwiać świat z góry.
No, dzieci poznają świat i żyrafę, spotykają i słonia, i panadę chyba, panda. Tak,
panda, czyli panda. I też pojawia się księżyc, bo i tam szukają, czyli szukają nie tylko na Ziemi, ale szukają też w kosmosie. No. I znajdują w końcu. Czyli jak się czegoś szuka nawet długo, po całym świecie, a się chce to znaleźć, to się znajdzie.
I co dzieci powiedziały? Im jest dedykowane tutaj, przecież Rysiowi i Gosi, na tę całą historię, który, jak rozumiem, też byli trochę współautorami, tak?
Tak, aby byli najlepszymi przyjaciółmi na świecie. No bo nie zawsze tak przyjaźnie jest, jak to rodzeństwo, czasami się kłócą. Ale ja zawsze mówię, że jak się teraz kłócą, kiedyś będą najlepszymi przyjaciółmi. Jest taki wiek, tak, gdzie dzieci się ścierają i te kłótnie też są potrzebne, bo to jest taka... W życiu dorosłym też będą musiały tak mieć jakoś swoje zdanie i gdzieś tam się trochę czasami o coś wykłócić, więc z rodzeństwem to na takim polu przyjaznym mogą pewne rzeczy ćwiczyć sobie po prostu.
I ta książeczka, szkoda, że jeszcze nie wystawiona jako scenariusz, gdzie jest chłebo, opowieść teatralna dla dzieci, też jest książką charytatywną.
Tak, książeczkę można kupić w bibliotece Wszemudzie. Można napisać i książeczka zostanie wysłana temu, kto będzie chciał się z nią zapoznać.
I spływają rzeczywiście jakieś pieniążki z tego? Jak to w tej chwili jest?
To teraz ten okres pewnie ogłoszenia pandemii też dużo rzeczy spowolnił. To tak średnio pewnie się sprzedaje, ale myślę, że jak ktoś tu może nas usłyszy, to się zainteresuje i poszuka, tak, Biblioteka Wszemudzie, książeczka, opowieść teatralna dla dzieci, gdzie jest chłebo. Na pierwszej stronie wielkimi literami czerwonymi jest napisane ilustrator i tam dziecko wpisuje swoje imię. Jest też tu w ogóle piękna kolorowa okładka, to moja córka namalowała. To ja tak zdradzę tajemnicę, że to w sumie ja jestem na tym obrazie.
A, to jakaś wróżka trochę, tak? Albo taka chłebo, tak?
Właśnie to tak już jak tam wyobraźnia podpowiada, ale barwy piękne są po prostu, tak? Takie zanurzona postać w kolorach, w barwach.
Skąd dzieci wiedzą, żeby tak łączyć te kolory? Ja nie wiem.
No właśnie tu jest niesamowite, nie? Czerwony, różowy, fioletowy, później przychodzi w niebieski, a i turkus się pojawia, a to wszystko tak ładnie wygląda.
No.
Ma talent.
I cały dochód ze sprzedaży tej książeczki jest przeznaczony dla hospicjum dla dzieci Bursztynowa Przystań w Gdyni.
Dokładnie. I ta opowieść teatralna też w sumie zwraca uwagę na to, jak ważne są te wspólnie spędzone chwile z dziećmi. Czyli to, co my rodzice dzieciom dajemy, poświęcamy ten czas, spędzamy z nimi te chwile, to kiedyś to może być dla nich taka kotwica, tak? Kiedy pojawia się jakiś problem, one wracają myślami do tych chwil i one im dodają takiej energii, pewności siebie, też takiej energii do spełniania swoich właśnie marzeń, do zdobywania świata. I to jest właśnie też bardzo ważne, żeby tu o tym pamiętać.
Być ze sobą, ale myślę, że jeśli ktoś ma choć maleńką iskierkę i chęć jeszcze tę odrobinę czasu, to też tworzyć razem, prawda?
Tak, tak, tak. Tak, robić coś razem.
Obserwować dzieci właśnie, to znaczy po prostu doceniać ich rysunki, zabawy, ale najchętniej chyba jednak też razem coś.
Razem coś spędzać, ten problem właśnie telefonów, tak, kiedy bardzo łatwo jest ten czas taki, który mamy, no w sumie łatwo, tak, włączyć telefon i w tym telefonie dziecko sobie ten czas spędza. Trudniej nam, coraz trudniej wydaje mi się współcześnie wymyśleć coś, żeby te dzieci zainteresować, bo one często będą mówiły nudne, to jest, nudzę się, tak, i od nas też wymaga to więcej wysiłku, żeby te dzieci zachęcić, żeby robiły coś, co, no właśnie, coś, co lubią, albo zainteresować ich w ten sposób, żeby robiły coś, co później polubią. Sportem na przykład, tak? Na mecze chodzić z dziećmi, to też jest fajne. Mój mąż na przykład bardzo tak z dziećmi, jak zaczął chodzić na mecze, no to je, tak powiedzmy, tak zaraził tym i później już jak dorosną, same też chodzą i kibicują. To jest bardzo miłe. Albo górami, w góry mąż jeździł z dziećmi i teraz one też lubią. Więc to, co dajemy dzieciom, to się jakoś tam wraca prędzej czy później. Czasami to dłuższy okres czasu, one może nie od razu, tak, że tak powiem, zaskoczą, ale kiedyś po latach może do tego wrócą i stwierdzą, no, to, co mama mówiła, czy to, co tata mówił, to może nie było takie głupie. Nie? Miejmy nadzieję, chociaż różnie bywa.
Słuchowisko Pani Irysia, Zamknięte oczy Trójgrodu, długo powstawało. Znaczy powstało właściwie dosyć szybko, natomiast mówię o realizacji w Radiu Gdańsk, natomiast długo czekało na tę realizację z powodu pandemii. Jakoś ten czas nam się tutaj zapętlił, zwolnił i zatrzymał nawet momentami i dlatego my się dziś spotykamy we dwie, zamiast spotkać się z dziećmi.
No szkoda,
ale
bardzo.
Chciałam tak na zakończenie po pierwsze zaprosić dzieci przez mikrofon z radia do studia, jak się już to mniej więcej wszystko rozluźni, a na pewno przyjdzie taki czas, że będziemy mogli tu coś razem robić, to żebyśmy zrobili jakieś takie mini, 5-10 minut, może by coś napisali, może by coś wymyślili, może pani im coś napisze, oni przeczytają, a my zrobimy takie boom do tego.
Każdy ma jakiś właśnie pomysł i to tak wszystko razem można jakoś. Właściwie nieograniczone możliwości. Pisząc możemy napisać o wszystkim.
Dokładnie. Dobrze. Słuchowisko zmieści wszystko. Nie chciałam rymować, ale tak wyszło.
To jest właśnie ta kreatywność niesamowita, że mamy 20 parę liter, a możemy z nich stworzyć tyle dzieł niesamowitych, że ich jest niezliczona ilość, tak jak kolory, tak? Właściwie podstawowych też niewiele, a nigdy nie stworzymy dwóch takich samych obrazów. Każdy będzie inny. I tutaj chyba też tak jest właśnie, że jak piszemy książkę, to jesteśmy takim swego rodzaju malarzem, tak? Kiedy mamy te farby, czyli powiedzmy ten nasz talent, pędzel, czyli ten nasz wolny czas i paletę, tą naszą wyobraźnię i to wszystko razem tworzy taki obraz, obraz, gdzie tymi barwami są litery i to wszystko układa się w taką spójną całość, gdzie na końcu jest morał.
Albo pocieszenie.
Albo pocieszenie, bo bajka się musi tak kończyć, tak? Że dobro zawsze zwycięży.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Pani Sylwia Panksykania.
Byli.
Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Friend, I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your type would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down.
Bury the hatchet or bury your friend right now.
The debt I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no.
Careful.
Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?